Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry, audycję realizuje Ryszard Wojtowicz. Słuchamy suity Edwarda Grieg'a, Peer Gynt, w elektronicznej wersji Władysława Komendarka.
Edward Grieg, kompozytor skandynawski, był miłością mojej mamy. A ponieważ w tym czasie jakieś musiały być motywacje wyboru imion, niekoniecznie rodzinne, że tak jak dziadek, tak jak babcia, tylko jak ktoś na przykład znany, więc mama, kochając się w Griegu, swoje drugie dziecko, czyli mnie, nazwała Edwardem, co było dosyć rzadkie w tym obszarze, bo tam raczej był Eduard. Eduard Bagricki, Eduard Szewarnadze, a ja mam to właśnie takie polskie czy zachodnie Edward, dzięki Griegowi.
Jesteśmy wśród książek w domu państwa Balcerzanów, Bogusławy Latawiec i profesora Edwarda Balcerzana przy ulicy Międzychockiej. Kiedyś nagrywaliśmy takie rozmowy, spotykaliśmy się w mieszkaniu przy ulicy Przemysłowej nieopodal rynku Wildeckiego. Tam też było bardzo klimatycznie, bo było dużo pamiątek po Czesławie Latawcu, były dowody przyjaźni wielu literatów, był warsztat pracy obojga państwa. Ale dzisiaj się spotykamy z tego powodu, że profesor Edward Balcerzan wkrótce będzie obchodził urodziny, takie okrągłe, 80. No i z tej okazji pragnę zapytać o kilka szczegółów z życia wziętych. Tak, miejsce urodzenia to był obwód charkowski.
Miasteczko Wołczańsk. Znaczy zależy, czy mówić to po rosyjsku, czy po ukraińsku, bo po rosyjsku Wołczańsk, po ukraińsku Wołczańsk, ale to jest miasto jeszcze ukraińskie. Leży nad rzeką Wołczą, która wpada do rzeki Doniec, a Doniec wpada do Donu, czyli to jest już prawie blisko jest Rosja czy Ruś, ale jeszcze Ukraina, tak zwana Swobożańszczyzna, gdzie były takie dzikie stepy tam w dawnych czasach i kozacy, którzy byli represjonowani przez poszczególne caryce czy carów, tam uciekali się, osiedlali. To jest właśnie miejsce mojego urodzenia.
To znaczy, twoja rodzina to była rodzina polska, rosyjska, ukraińska?
Oj, jeszcze za mało. Ojciec był Polakiem, ale mieszkającym razem ze swoim bratem, ojcem i matką w Jekaterinosławiu, dziś w Dniepropietrowsku. Jak akurat tę polską rodzinę, jakie losy tam rzuciły, nie wiem. Wiem, że mój dziadek od strony ojca był szlachcicem, więc może były jakieś historie po powstaniu styczniowym, nie wiem. Po prostu było bardzo dużo przecież Polaków na całym świecie, a na Ukrainie i w Rosji zwłaszcza. Natomiast mama jest, jak ja piszę w pewnej książce takiej autobiograficznej, no to mama, jeśli chodzi o jej korzenie, to jest taka korzenna, cały bukiet korzeni. To znaczy mama jest Rosjanką częściowo, Polką częściowo, Ukrainką częściowo, a jeszcze jakimś daleką krewną, o której tylko słyszeliśmy, była pani Muhamedzianowa z krymskich Tatarów. A więc kiedy słyszę o Krymie, to również czuję się jakoś związany z tym terenem i przeżywam tamte problemy.
To znaczy w domu mówiło się po rosyjsku?
Nie. W domu mówiło się po rosyjsku i po ukraińsku na przemian. Czyli ja jakby od razu byłem dwujęzyczny. Przy czym to zależy, co mamy na myśli mówiąc dom, bo na przykład gdy pojawiała się moja babcia od strony taty, czyli tej, z tej polskiej części, żeby albo się opiekować moją starszą siostrą, starszą 11 lat, albo mną. Wszystko to się, jeszcze mówię, dzieje przed wojną, tą taką 1941 roku, prawda? Bo tamta wojna wkroczyła później niż do Polski. To wtedy ona wprowadzała język polski. I u mnie, bo byłem bardzo malutki, nie zostało z tego czasu nic. Natomiast moja siostra różne wierszyki, pioseneczki znała. No to jest długa historia, ale może warto opowiedzieć, że kiedy Wołczęs został okupowany przez Niemców, a moja mama i mój ojciec w tym Wołczęsku byli nauczycielami. Ojciec fizyki i matematyki, mama literatury i taki wicedyrektorem, dziesięciolatki, literatury i historii. Ale z uwagi na to, że ja byłem takim właśnie dzieckiem chorowitym, ona nie odważyła się na ewakuację, bo tam przecież marły te niemowlaki, bo to się potem jechało gdzieś na Syberię. To nie była wywózka, tylko taka normalna, po prostu ucieczka przed Niemcami, więc została w okupowanym przez Niemców Wołczańsku, a moja siostra, już taka panienka, chodziła na roboty. To tak jak w Polsce okupowane tam, i tam młodzież była zapędzana na różne roboty przez Niemców. I w pewnym momencie ona się uczyła niemieckiego w szkole. Znaczy była po 8 klasie wtedy. I w pewnym momencie jakiś podoficer w niemieckim mundurze do niej powiedział: Rusy się Schwein, tak? Świnia rosyjska. A ona wtedy powiedziała po niemiecku, że ona nie jest Rosjanką, tylko Polką. Wtedy on powiedział: jesteś Polką? To powiedz coś po polsku. A ona mówi: to ja może wierszyk powiem. No to powiedz wierszyk. I ona powiedziała wierszyk, nie wiem, czy to na antenę może być, bo tam jest jedno słowo, ale takie w ludowych.
Tak.
Babcia ją nauczyła taki wierszyk. To nie sztuka zabić kruka ani sowę trafić w głowy, lecz to sztuka bardzo świeża, gołą dupą zabić jeża. I wtedy ten facet w niemieckim mundurze, ten podoficer, najczystszą, właściwie nie wiem, myślę, że śląską polszczyzną, przypuszczam, że to był Ślązak w mundurze wehrmachtowca, powiedział: dziecko moje kochane, i zaczął się moją siostrą opiekować w tym sensie, że ilekroć zabierali tę młodzież do Niemiec, bo stamtąd też wywozili, tak jak i z Polski, na roboty, to on jej dawał jakieś takie zadania, że akurat jej nie było. No, więc to jest taka właśnie jakby patriotyczna prawie opowieść, jak ludowy czy taki krotochwilny wierszyk polski właściwie uratował ją i w pewnym sensie mnie, bo gdy się już Niemcy cofali, wkroczyła Armia Czerwona, to za to, że moja mama nie ewakuowała się, została na rok aresztowana. Ja zostałem wtedy pod opieką siostry, która jakoś się uparła i nie pozwoliła, żeby mi oddać do sierocińca. Więc gdyby Irki, tej mojej siostry świętej pamięci, już w tej chwili nie było, gdyby na przykład nie ten wierszyk i nie ten Niemiec, prawda, który się okazał Polakiem w wehrmachtowskim mundurze, to ja bym był zupełnie kimś innym. Bo jakby Irki nie było, to by mi wzięli do domu dziecka. Ja bym
był...
A ojciec był w tym czasie na froncie, tak.
Jako Polak był na froncie, słuchaj.
Właściwie taka historia tej wielonarodowości, tych połączonych rodzin, prawda? Tak, tak. To ona pojawia się w wielu biografiach polskich twórców po wojnie. Na przykład Strzemiński, o którym chciałabym też dziś porozmawiać. To też był człowiek, który miał Rosjankę, żonę, rosyjski element w swojej biografii.
No i wykształcenie.
I wykształcenie w Moskwie.
Mało tego, on był przecież bardzo wysokim oficerem w armii jeszcze carskiej, co się bardzo rzadko Polakom udawało. Musiał być Władysław Strzemiński niesłychanie utalentowanym człowiekiem. Właśnie nie jako malarz, tylko jako inżynier, artylerzysta.
To była taka akademia właściwie na bardzo wysokim poziomie.
Tak, tak.
jednym z najwyższych poziomów naukowych w Rosji. I on tam był, jednocześnie był oficerem, ale był malarzem, był pisarzem właściwie, no, krytykiem. Tak. No, już wtedy, no i potem dostał taki wielki order, najwyższy order, też, który w Rosji się daje. Ale jeszcze chciałam powiedzieć o Edka Ojcu. Edka Ojciec został wzięty do armii, jak wojna wybuchła. I odpowiadało chyba Rosjanom to, że on mówił po polsku. I był w Szczecinie, dlatego Edek potem był w Szczecinie. Znalazł się w Szczecinie i był w tych służbach granicznych. On był dla nich ważny, bo on mówił po polsku, po rosyjsku i po ukraińsku. Nie mógł mówić w każdym razie.
Był chwileczkę, to jednak, przepraszam, no, wybucha wojna. Obywatel Eugeniusz Balcerzan zostaje wzięty do wojska jako tam lejtnant, czyli porucznik czy Armii Czerwonej, prawda? I po jakimś czasie, kiedy to bardzo jest taki biogram, by to powiedzieć, w tej chwili no, na granicy niepoprawności politycznej, bo on zostaje jako oficer radziecki, a Polak, skierowany do Armii Kościuszkowskiej. Więc nie wiem, czy dalej chcesz ze mną rozmawiać.
No i co dalej?
I dopiero,
coraz ciekawiej jest.
Tak? No i wtedy zabiera moją, zabiera moją siostrę, która zostaje sanitariuszką w tejże armii.
Bał się o córkę, która już taką panienką była. Wziął ją do armii ze sobą. To pierwszy raz przyjechał wtedy do Wołczańska i wziął Irę. Ty zostałeś z matką. No tak. I potem opowiedzono.
No i potem aresztowano właśnie mamy.
A za co?
No właśnie za co? To za to, że ona jako nauczycielka, humanistka, a więc traktowana tak samo, jak i w PRL-u traktowano humanistów jako pracowników frontu ideologicznego, prawda? To ona nie pozostała w Wołczańsku za okupacji niemieckiej. Jeszcze jest jeden moment. Jak wiadomo, spora część Ukraińców poszła na służbę do Niemców. Uważali, że Niemcy im dadzą niepodległość. No ten cały taki straszny rzecz, która również i Polaków wiele kosztowała. UPA i tak dalej. I z całą pewnością, znaczy część jej uczniów, absolwentów poszła gdzieś do lasu i robiła partyzantkę, szybko ich wystrzelali, a druga część pracowała w policji i tak dalej. I też mamę ostrzegali i jakby osłaniali ją, że jej Niemcy nic nie zrobili. No i teraz było pytanie, dlaczego wy żyjecie, Maria Balcerzan? Jakim prawem?
Nie uciekliście,
żyjecie, kogo wyście wydali, wyście współpracowali i tak dalej. Potem ją wypuścili wprawdzie w momencie, kiedy mama po roku takiego, właściwie ona nie była w lagrze, tylko ciągle w więzieniu śledczym. Wozili ją gdzieś tam wszędzie
Irka się wychowywała. Wszystkie, wiesz, co oni mieli zgromadzone, jakieś pieniądze czy jakieś złoto, to kupiła Edkowi na urodziny.
Tak. Miodu. Na urodziny zawsze miał jakiś prezent, to musiała mi coś kupić.
No,
to
i co kupiła?
Miód.
No i matkę wypuścili wreszcie wtedy, kiedy się okazało, że ona nikogo nie zabiła, ani nie brała w niczym udziału, bo znaleźli tych, co tych tam wymordowali. Taką jakąś
ona się przyznała do wysadzenia oddziału partyzantów radzieckich. Już było jej wszystko jedno, że na zasadzie dajcie mi święty spokój, zabijajcie mnie, a za ścianą siedział facet, który rzeczywiście ich wysadził. No i wtedy wypuścili, tylko że wiadomo, znamy to z biografii wielu osób, Mandelsztama i tak dalej, że wypuszczenie z więzienia nie oznaczało, że za pół roku czy za rok nie z powrotem nie wsadzą. Więc kiedy ojciec z kolei jako oficer już Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie załatwił w jakiś sposób dla siebie urlop, przyjechał po nas, jeszcze sprzedał połowę domu, bo myśmy mieli tam w tym Wołczańsku pół domu, kupił papierosy, którym potem na przykład płacił za hotel w Warszawie. Ja pamiętam Warszawę 1946 roku.
To ile miałeś lat? 37?
To był sierpień, więc ja miałem jeszcze 8 miałem w sierpniu, a już w październiku 9 jakoś tak. No i na Marszałkowskiej był jakiś hotel ocalały. Warszawiacy to potwierdzają, ja to pamiętam. I on tym płacił. I kiedy myśmy się znaleźli w Polsce, to jakkolwiek by nie wyglądały te nasze niewątpliwe zależności od władz radzieckich, od NKWD i tak dalej, to dla takich uciekinierów z pod łap NKWD jak my, Polska była rajem.
Profesor Edward Balcerzan, wybitny teoretyk literatury, poeta i prozaik, autor przekładów, wspomina swoje dzieciństwo i młodość. Ciąg dalszy spotkania ze Szczecinem.
Bo właściwie nam nic już nie zrobili, bo nikt się nami tam nie interesował, prawda? Zwłaszcza rodziną oficera, więc to tak... No, taki chichot historii.
Jeszcze trzeba ojcowetka powiedzieć, bo on nienawidził wojska. To był tak jak Edek, chorobliwie nienawidził wojska, a oni go nie chcieli wypuścić z tego wojska, bo on był dla nich dobry. On marzył, żeby wrócić do szkolnictwa, żeby uczyć, no to był pedagog. No a oni nie, to on robił u siebie tam teatr.
Teatr, były spektakle. Chodzi o to, że jakby taką pewną normą życia wschodnioeuropejskiego inteligenta, nazwijmy to tak, to było, żeby w domu odbywały się koncerty i to nie tylko chodziło o domy szlacheckie, ale także i mieszczańskie, jakieś nauczyciele, żeby robić jakiś ruch amatorski. Ruch amatorski był taką spontaniczną sprawą. No i on, pamiętam, tłumaczył z jakiś wodewile Czechowa, i wystawiał, no jako kapitan miał, że tak powiem, to nie jest wysoka ranga, ale jednak, a poza tym miał przyjaciół, i ja pamiętam.
On był matematykiem, wiesz, z wykształcenia, no więc on tam robił różne biurowe rzeczy też, im tam obliczał, wiesz, taki był skrupulatny, trochę jak Edek, że wszystko mu się musiało zgadzać. No i oni go tam cenili i za cholerę go nie chcieli wypuścić, no to on sobie wtedy zrobił rozrywkę i robił teatr żołnierski.
To było w Szczecinie, na ulicy Mickiewicza, to była 13. Komenda, potem tam była szkoła ekonomiczna, a teraz chyba jakiś wydział uczelni politechnicznej, nie wiem jak się już teraz to nazywa, taki gmach na ulicy Mickiewicza w Szczecinie.
No i w Szczecinie zacząłeś się uczyć na dobre języka polskiego.
Ja nie zacząłem się uczyć polskiego na dobre, ja po prostu zostałem wrzucony w język polski rówieśników na podwórku, na ulicy albo nowych znajomych. I ja nie pamiętam momentu uczenia się. Ja po prostu próbowałem się porozumiewać i jakoś dziecko tę dwujęzyczność, czy nawet trójjęzyczność sobie samo organizuje i nie jest to wielkim problemem. To wiadomo, prawda, że dziecko odróżnia języki, jeśli są dwa albo trzy. Więc oczywiście uczyłem się polskiego w szkole, pisać, ale rozmawiać, rozumieć, uczyłem się w kontaktach takich właśnie grup.
Matka została w końcu lektorką języka rosyjskiego na Politechnice Szczecińskiej, ubóstwiana przez młodzież, bo ona była genialnym dydaktykiem. I kochała tą pracę i uczyła się chemii, bo przecież ona była historyczką i rosycystką, to znaczy uczyła rosyjskiego. I zrobiła piękny taki podręcznik dla studentów chemii, których prowadziła tam przez 3-4 lata, żeby nie uczyć się tylko języka potocznego, jak to tam się często działo na uniwersytetach, bo ona uważała, że tak komunikować się z ludźmi to każdy może, a ona uczyła ich języka fachowego. To znaczy, żeby wtedy te chemiczne periodyki, które przychodziły do Biblioteki Politechniki Szczecińskiej, to one były lepsze od polskich. I te wszystkie tam, wiesz, jak te plastiki, jakieś nazwy swoje miały, polimery, niepolimery. Ona się tego wszystkiego wkuwała i ona uczyła tego, tych studentów, że im to w życiu będzie potrzebne, a nie tam akurat rozmowy.
Zawodowym.
Tak. No i ona w związku z tym no, była tam niezwykle cenionym pedagogiem aż do emerytury później.
Co w wypadku lektorki języka rosyjskiego w naszej ojczyźnie nie jest łatwe.
No nie. Tak.
Prawda?
Ale zdarzali się tacy lektorzy, bo na przykład mój mąż, Onegina tak pięknie recytuje, że jak się spotykał na statku z Rosjanami czy Ukraińcami, to im imponował i budził tym uznanie. Tak, że były różne nauczycielki rosyjskiego, ja swojej nie pamiętam.
Aria Leńskiego z Eugeniusza Onegina, Piotra Czajkowskiego śpiewa Wiesław Ochman.
Szczecin to było miasto, do którego bardzo dużo ludzi z Kresów trafiało wtedy, prawda? To w szkole też musieli być uczniowie, których rodziny z Ukrainy, z terenów Ukrainy, Lwowa, z Syberii też, takie rodziny chyba tam przyjeżdżały, tam je przerzucano.
Tak, no Szczecin prawie nie miał autochtonów, to znaczy Polaków tam mieszkających. W naszej klasie był tylko jeden chłopak, który pochodził z polskiej rodziny, która jakby za czasów niemieckich tam mieszkała. Wszyscy inni byli skądś. Wszyscy byli przybyszami, repatriantami. I to było bardzo wygodne, bardzo ułatwiające życie, bo nie było tych obcych i swoich. Każdy był skądś, więc każdy był tak samo szczecinianinem, jak nie był nim. Oprócz ludzi z Kresów, głównie to było Wilno bardziej niż... To jakoś tak, że Wrocław to głównie Lwów, a Szczecin głównie Wilno. Ale oprócz tego było sporo też i ludzi z Poznania, bo tam Poznań bardzo się udzielał aktywnie i zarówno w organizacji życia szkolnego, administracyjnego. Ale oprócz tego, to tam... W mojej szkole to było tak, 1/3 to byli polscy Żydzi, gdzieś tak z Lwowa, ze Stanisławowa, którzy zostali w czasie wojny, czy uciekli, wywiezieni tam gdzieś do Kazachstanu. Jak wrócili, to już nie było tego polskiego Lwowa, więc ich skierowano dalej. Teraz tak, jeden mój kolega był Chińczykiem, nie wiadomo jak się znalazł. Jeszcze mieliśmy jedną Koreankę, Potem jeszcze no, ten taki mój przyjaciel, który jest prototypem bohatera mojej powieści Pobyt, to właściwie był jakby takim... To była polska rodzina, ale mocno zruszczona, ale najzabawniej, że oni wrócili z Harbinu do Polski, czy gdzieś z Azji. No i wreszcie mieliśmy jeszcze wracających z Brazylii Ukraińców, nazywaliśmy ich Brazylijczykami i jeszcze do tego byli Grecy, to znaczy ta młodzież osierocona po greckim powstaniu. Pablo Raptis był w mojej szkole, taki tenor.
Tak, śpiewał,
tak. Pablo Raptis, byłem z nim razem na obozie.
Paulus Raptis, Rycerz z Kości Wiśniaczej.
Tych Greków.
Moja siostra stryjeczna, brat mojego ojca, pracował na Wołyniu jako leśnik. Nadleśniczym był, w Poznaniu studiował i tam dostał nadleśnictwo, żenił się z taką szlachcianką polską. No i był nadleśniczym, no, chodził w mundurze, był tam kimś. No i wywalili ich z Wołynia
w
1939 roku w potwornych warunkach i wrócili z Afryki. Dopiero do Polski, bo ojciec ich tam odnalazł. I to też jest cała historia do opowiedzenia.
No bo to była ta droga Andersa.
Andersa,
ta
tak. Tam.
I tam znał córkę tego Bolka, czyli moją siostrę stryjeczną, bo ona też była w jego liceum. Czyli naprzód poznał moją siostrę stryjeczną, tak by trzeba powiedzieć, bo starszego brata mojego ojca, córkę, którzy wrócili właśnie z tego Wołynia i też w Szczecinie się znaleźli. On tam jako nadleśniczy pracował. No Jadek ją znał, nawet była królową balu, nie? U was w liceum.
No właśnie, te losy, które przywiodły rodziny Balcerzanów do Szczecina, sprawiły, że tam odebrałeś edukację, szkołę pewnie też średnią tam kończyłeś.
To była 11-latka wtedy i to była szkoła TPD numer 1 w pięknym, chociaż zrujnowanym fragmencie Szczecina, bo bardzo blisko ruin Zamku Pomorskiego, przy ulicy wiodącej na Wałę Chrobrego, więc tu mewy, elewator, dźwigi, wizytówka Szczecina taka widokowa, no i ta moja...
I ruiny
jednocześnie, no po bombardowaniach. I wtedy to była 11-latka, którą się kończyło z maturą, ze świadectwem dojrzałości.
Ja mam kontakty z 11-latką, oni go zapraszają, słuchaj, tam ona imprezy przyjeżdża do nich, życzenia ci świąteczne przez cały rok przysyłają na różne okazje i życzenia zdrowia i takie tam. Ma osobisty kontakt z tą szkołą nadal. Pamięć nauczycielki. Tak.
Przynosi chlubę szkole. No, profesor.
Jestem honorowym. I moją koleżanką nieznaną mi, ale w tym sensie, że kończyła tę samą szkołę, która zmieniła nazwę, jest teraz liceum imienia Adama Asnyka. Jest aktorka Kulesza, Agata Kulesza.
Ach, no, Moje córki krowy. To świetny film i ona tam stworzyła fantastyczną kreację. Jednej z córek właśnie.
Tak.
A to już jest inne pokolenie.
Inne pokolenie, tak. Tak. Ja jej nie znam, ale to jest moja koleżanka ze szkoły.
Utrzymujecie cały czas kontakt ze sobą. Robiliście zjazdy.
Ja
byłam na takim zjeździe parę lat temu. Wszyscy w wieku Edka. Tam się w jakiejś restauracji zbieraliśmy. Pamiętasz? Miło było nawet.
Gościmy w domu Bogusławy Latawiec i profesora Edwarda Balcerzana, który 13 października obchodzić będzie 80. urodziny, zapewne w gronie dziś już utytułowanych wychowanków, kontynuujących jego pracę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Profesor wypuścił w świat kilka pokoleń filologów polskich.
Jak Szczecin, no to najwyraźniej miałeś okazję usłyszeć w tym okresie, kiedy tam żyłeś, o czwartym zjeździe literatów polskich. Bo to był 49 rok.
Czyli ja mam 12 lat.
Ty masz 12 lat i podpisujesz się pod socrealizmem.
Gdzie ja się mam podpisać? Ja się pod niczym nie podpisuję. Chociaż ja próbowałem rzeczywiście pisać wierszyki, takie, i one nawet były drukowane w Świecie Młodych i nawet mam jeden list od Mirona Białoszewskiego, ówczesnego redaktora. Tak, drogi Edku, już nie chcę powiedzieć, na jaki temat on chciał, żebym napisał wierszyk, ale jednocześnie powiedział, a albo może coś ci się w czasie wakacji zdarzy ciekawego, to napisz.
Bo to jest ten niezwykle ciekawy z mojego punktu widzenia okres, bo okres, kiedy ta sylwetka Józefa Stalina właściwie rzucała cień na wszystkie te kraje, także na Polskę, prawda? No, wszyscy wielbili Stalina. Także twórcy mieli się do tego dołączyć i ten czwarty zjazd właściwie temu służył, prawda? Także
Nie, że Stalin, znaczy tylko kultowi Stalina, no bez przesady. Chodziło w ogóle o zainstalowanie reguł socrealizmu w Polsce, bo te pierwsze lata były takie dosyć luźnawe, głównie były rozrachunki z wojną, rozrachunki inteligenckie i takie rzeczy. Tłumaczono Sartra na przykład w Szczecinie chyba...
Ale w tym okresie już?
W tym okresie, tak. 46, 7, 8 rok. Zawiejskiego były na przykład sztuka...
Pisarze w Szczecinie przyjechało do Szczecina, przecież tam był... No wymień tych pisarzy, przecież wy się tam spotykali.
Oni się spotykali, ja byłem dzieckiem.
No tak, tak. Ja sobie zażartowałam.
Ja wiem, że zażartowałaś.
Ale to jest bolesny żart?
Nie, dlaczego? Ja nie żałuję żadnego doświadczenia, które mi się w życiu zdarzyło, więc również tego, że w szkołach wszystkich, ale to Szczecin nie był pod tym względem jakimś miastem wyjątkowym, że tam się akurat zjazd odbył. Zjazd odbył się, żeby jakby tą naszą obecność na ziemiach odzyskanych, jak się wtedy mówiło, pokazać światu, prawda? Kongres pokoju był we Wrocławiu, w Szczecinie ten zjazd, ale przecież prelegenci główni, którzy przyjechali z Warszawy, prawda? To był Sokorski, to był Żółkiewski, to był Ważyk i tak dalej. Także tutaj na Szczecinie to się specjalnie bardziej nie odbiło niż na jakimkolwiek innym mieście. Tam rzeczywiście no, był Gałczyński, krótko mieszkała Szymborska, Woroszylski, no, najdłużej mieszkał Wirbsza, który też w tym czasie pisał...
Ale w Szczecinie mieszkali?
W Szczecinie.
Szymborska też?
Też, krótko tak, mieszkała. To ten syn Wirbszy, Leszek Szaruga, w takiej autobiograficznej powieści wspomina, jak się spotykali w lesie, tam takim Markońskim, jak ona tam oglądała rosnące grzyby i tak dalej. Ale ona była bardzo krótko. No Tymoteusz Karpowicz był długo w Szczecinie. Także i potem ten Szczecin się coraz bardziej literacki jednak pustoszał.
Na ciebie trzeba wyciągnąć.
Tak, jeszcze był Jerzy Andrzejewski, no w fatalnym okresie wtedy on tam pisał pisarzy partii i tak dalej, prawie prozy nie pisał, takiej felietony tylko i takie rzeczy, ale to tak było w Szczecinie. Na ucznia szkoły podstawowej to miało niewielki wpływ.
Chociaż pewnie w radiu, w gazetach były obszerne artykuły o tym, że się pisarze spotkali, no tak, bo to miało służyć propagandzie, prawda?
Ja o tym wiedziałem od mamy. I ona mi powiedziała, no i to mama, która była osobą niesłychanie emocjonalną, i ona albo kogoś kochała, albo nienawidziła. Uczucia pośrednie rzadkie jej się zdarzały. I ona nienawidziła socrealizmu tego radzieckiego jeszcze. Ona lubiła dziwaczną literaturę jakoś właśnie. Ona mnie nauczyła zainteresowania futuryzmem na przykład, jakimiś wersyfikacji.
Tak. Wszystkie stopy, wiesz, potrafi z dźwięku teraz powie, że to jest heksamet, a to jest to, a to jest co. To po prostu go matka nauczyła w wczesnym dzieciństwie. Nie wiem, jak ty się mogłeś tego nauczyć.
Bo ja zacząłem pisać wierszyki, ona mówi, że tutaj Edek, to musisz wiedzieć, jak to się nazywa. No. I to również była mowa o Eugeniuszu Oneginie, który twój mąż recytuje, to ona mi całą tę strofę oneginowską, ona jest bardzo skomplikowana w budowie, jak się tam rymują też.
No.
I mama mi powiedziała wtedy, mówi, no tak, to już mówi, jest niedobrze. Jak ona scharakteryzowała socrealizm? Że potem ja to gdzieś napisałem i to potem cytowano. Ona powiedziała, i teraz wszyscy pisarze będą pisać jednakowo. To ją najbardziej zabolało. Nie ideologiczne, tam wychowawcze, że jednakowo, że zginą indywidualności. Bo on tak wyrównuje.
Bo to miała być literatura służebna.
Literatura służebna z jednej strony jakby nieco wyższa od takiej potocznej szmiry, bo tam była walka ze szmirą w socrealizmie, nie wszyscy to pamiętają, ale z drugiej strony oczywiście niższa od arcydzieł, no i więc niechętna również awangardą, bo to musi być zrozumiałe dla mas.
Ci, którzy nie za dobrze wiedzieli, jak się należy pisać, to oni oceniali te utwory, prawda, często właśnie na życzenie urzędników partyjnych na przykład. Te utwory powstawały.
Tak, dlatego, że tam był taki system wychowawczy, hierarchiczny, który polega na tym, że zawsze ktoś musi być mądrzejszy i jakby wychowujący kogoś innego. Otóż tak, pisarz wychowywał publiczność, czytelników. Pisarza wychowywali krytycy, czyli krytyk musiał być jak gdyby z góry, był kimś mądrzejszy. A krytyka wychowywali ideologowie partyjni, którzy już byli wychowywani przez innych ideologów ze Związku Radzieckiego. I to tak szło. Więc oczywiście to nie mogło dawać dobrych rezultatów.
To pokolenie nazywano pokoleniem pryszczatych.
Znaczy pokoleniem pryszczatych to było mniej więcej o 10 lat ode mnie starsi ludzie, Woroszyński. No to było tak, właściwie były dwa pokolenia. Ci starsi jak Warzyk, Jastrun, klasycy, jak oni się tak czuli klasykami, Kuźnicy, to już byli ludzie, którzy przed wojną debiutowali, prawda, mieli swoje doświadczenia i oni uprawiali taką literaturę właśnie klasycyzującą taką.
Uciekali
trochę i tak nie do końca, prawda, nawiązania były różne tam.
Karpowicz legendy takie piastowskie pisał.
Kto?
Karpowicz Tymoteusz, ten awangardzista przecież w Szczecinie. Pisał legendy piastowskie.
A wy macie opublikowane w tej chwili listy od Karpowicza, prawda? Dużo mieliście tych listów.
W czasie samego socrealizmu to nie był żaden socrealizm. To raczej chodziło o to, żeby stworzyć jakąś literaturę baśni miejscowej, słowiańskiej. I to nie miało nic wspólnego z socrealizmem. A jak był socrealizm, Karpowicz zamilkł na 5 lat.
Wiadomo, jakie były czasy. I tak. Wszyscy byli w te czasy uwikłani.
Ale słuchaj, po pierwsze tak, moje lektury, no to były lektury, no teraz może niewiele to mówi młodzieży, ale ja czytałem rzeczy, które jeszcze były także lekturami moich rodziców. No tam powiedzmy Karola Maja, Londona, Jules Verne'a, taką przygodową młodzieżową literaturę. W programie szkolnym w zasadzie było bardzo niewiele, bo na literaturę współczesną to było dopiero 11 klasa. Tak, a myśmy przychodzili normalnie Nawet była w socrealizmie, co teraz zdaje się dopiero wprowadzona, bo wyrzucono ją, była legenda o świętym Aleksym w programie i polonista, który nam to opowiadał, a nie jest to dla młodych ludzi specjalnie interesujący tekst i to jeszcze napisany staropolszczyzną, więc myśmy tego naszego nauczyciela już nazwali świętym Aleksym i tak do końca zostało, był satyrycznym zaprzeczeniem świętości tego typu. Ale w każdym razie chcę powiedzieć, że ja dosyć... Ten socrealizm najtrudniejszy dla mnie, to on był w filmie. Filmy były koszmarne, rzeczywiście. Ja ubóstwiałem film i kino i one były coraz gorsze. Wprawdzie nie było tak złych filmów socrealistycznych jak NRD-owskie i czeskie. Polacy coś tam próbowali, tam była Piątka z ulicy Barskiej, jakby coś tam pokazać, ale to było straszne, aż się dopiero pojawiła polska szkoła po 56 roku. A 56 rok to jest moja matura, czyli kończy mi się ten okres szkolny i zaczyna się zupełnie nowy etap w kulturze Polski, bo to był bardzo głęboki przełom, to nie, w kulturze na pewno.
Te przełomy w kulturze, w literaturze, no zawsze mają podłoże polityczne, prawda? Bo to jednak, gdyby Stalin żył nadal, to nic by się nie zmieniło.
Jasne, że tak, to trzeba było, no ale to jeszcze 3 lata później, no był 20 zjazd i tak dalej, to polityczne niewątpliwie, ale więcej, mówiąc takim językiem prymitywnym, ugrać w kulturze Polakom się udało znacznie więcej niż innym, niż w NRD i niż w Związku Radzieckim. No jeżeli...
W całym tym bloku wschodnim. Tak. Polska była uważana bardzo prędko, po 56 roku, i nawet trochę wcześniej już, za awangardę taką właśnie.
Tak, i najbardziej tak. Zachodnią jak tak. Gdyby. Tego, no, polska szkoła filmu, myślę, te rzeczy, których my się teraz nie wstydzimy, one powstawały po 56 roku, a na przykład jeżeli tam taki był Amalrik, który za w Moskwie w końcu lat 50. za to, że urządził wystawę obrazów abstrakcjonistycznych, zostaje zesłany gdzieś daleka. U nas abstrakcjonizm, no jak wszystko cokolwiek. Także w kulturze to oczywiście była cenzura, to jest inna rzecz. Sam tego doznawałem, mam tego ślady w swoich tekstach, ty też, ale i to tak się wahało. Tam, nie mówię, że to był raj, ale w porównaniu z socrealizmem to był wielki skok, czy wielki, głęboki przełom. I gdy teraz traktuje się cały okres PRL-u jako jedną czasoprzestrzeń taką, to jest kompletny fałsz.
Władysław Strzemiński jest najważniejszym polskim artystą XX wieku. Wy poeci macie taką niezwykłą tendencję do ekstazy i przesady. No dobrze. Po rewolucji? Pan Strzemiński współpracował z Kandyńskim, Szagalem i Malewiczem.
Pierwszy artystę. Dla nas to renegaci i zdrajcy.
Jest wykładowcą, którego uwielbiają studenci.
Film Powidoki Andrzeja Wajdy. Julian Przyboś w rozmowie z ministrem kultury Włodzimierzem Sokorskim. Ministra gra Szymon Bobrowski, Przybosia Krzysztof Pieczyński, samego Strzemińskiego, Bogusław Linda. To, co istotne dla mnie w tym filmie, to ukazanie brutalności okresu socrealizmu.
Pamiętajcie, że w obliczu naszych czasów wybór jest tylko jeden.
Ale w sztuce to śmierć. W sztuce muszą się ścierać różne światy.
Świat jest już określony. Dziś każdy stoi na froncie walki ideologicznej. Po co tam taki Strzemiński? Te wszystkie...
Taka scena jest w filmie Powidoki, który to film stworzył jako uwieńczenie swojej całej twórczości filmowej Andrzej Wajda. I tam jest postać Władysława Strzemińskiego, to jest bohater tego filmu, który nie może tworzyć tak, jakby chciał, ponieważ jest właśnie zamknięty w tych ramach socrealizmu.
No tak, to jest przerażający film do tego stopnia, że ja i zajmowałem się surrealizmem i żyłem w tym okresie jako uczeń, więc nie tak dotkliwie go odczuwałem, a mimo to nie przypuszczałem, że takie no, wręcz faszystowskie sytuacje są możliwe, takiego wykańczania człowieka, zmuszanie go właściwie do śmierci głodowej, zakaz posiadania kartek żywnościowych, które były możliwością w ogóle zdobycia jakiegoś prowiantu, zakaz zakupu farb. Ta scena, kiedy mu odmawiają zakupu farb, bo został wyrzucony ze Związku Plastyków, to jest w ogóle jedna z bardziej przerażających scen w tym okresie. To jest ta druga, jak gdyby, ta strona socrealizmu taka, kiedy niektóre odporne czy oporne wobec tego systemu postaci i postawy były dławione i niszczone z całą bezwzględnością, ale jeszcze dodatkowy dramatyzm, który w tym filmie zostaje pokazany w jednym momencie, mianowicie kiedy ktoś mu przypomina, że on źle się wypowiada na temat władzy, on mówi, ale to przecież ja pisałem przed wojną i to była krytyka sanacji. Rzecz polega na tym, że to nie jest dramat konserwatysty, to nie jest dramat kogoś, kto ma poglądy liberalno-burżuazyjne. To jest dramat przedwojennego rewolucjonisty. Przecież oni razem z Szybosiem założyli grupę AR, to byli artyści rewolucyjni. Czyli to jest jeden z losów tej uczciwej lewicy, która jest stłumiona przez socrealizm. I tego nie do końca ludzie rozumieją. To znaczy taki bardzo mechaniczny podział, że lewica no to znaczy komunizm. To nieprawda przecież. A komunizm to znaczy stalinizm. Też nieprawda. Dlaczego Jasińskiego rozstrzelali ci sami ludzie? Tam były wewnętrzne walki. I to jest szczególne, właśnie dotkliwe, że ta przez niego taka wyidealizowana, wymarzona rewolucja przynosi efekty takie, które go niszczą, upokarzają i właściwie doprowadzają do śmierci.
Strzemiński był bardzo interesującym artystą, niezależnym i wyznaczającym nowe kierunki w sztuce. Studentom tłumaczył, jak należy patrzeć na świat.
Znaczy on nawet jak gdyby nie zakładał, że on wie, jak należy patrzeć. On tutaj jest tak, jak wynika z tego filmu, również on daje studentom raczej impuls do tego, by oni w sobie znajdowali sposób patrzenia na świat. To jest po pierwsze. Po drugie, ciekawe jest to, co już nie za bardzo, no też troszkę wynika z filmu, kiedy on analizuje tam obraz Van Gogha i pokazuje pewną łaskę pozycyjną u Van Gogha, który wydaje się takim wielkim żywiołem, że on w swojej książce Teoria widzenia, którą ja przeczytałem bardzo wcześnie, jak się tylko ukazała i dużo jej zawdzięczam, on na przykładzie wcześniejszych, nie abstrakcjonistycznych, nie unistycznych takich nurtów, tylko na przykładzie Cezana, na przykładzie Van Gogha, na przykładzie drugiej połowy XIX wieku i początku wieku XX, więc jeszcze tej sztuki przedstawiającej, pokazuje reguły i normy kompozycji malarskiej, która jest jakby uniwersalna. Na przykład w każdej kompozycji malarskiej są tak zwane klucze kompozycyjne, to znaczy te miejsca, które każdego zwrócą uwagę na początek. To są miejsca kontrastów, miejsca jakichś takich szczególnych jak gdyby spotkań barwy i linii. I jego unizm jest pewną konsekwencją wyprowadzoną z wiedzy o może nie najdalszej, ale jednak o historii. To nie jest ten awangardyzm, który zrywa całkowicie, odwraca się od jakiejkolwiek tradycji, tylko odwrotnie, jest rezultatem jej głębokiej, mądrej i kompetentnej analizy. I to też jest bardzo ciekawe.
No a tytuł filmu wziął się od tego okresu określonego właśnie jako powidoki. Powidoki Strzemińskiego.
Powidok jest zjawiskiem, ja bym powiedział, okulistycznym, który fizycznym czy somatycznym, który zdarza się każdemu. Otwieramy oczy i to, co widzimy, jeśli to nie jest ciemna noc, prawda? To jest widok świata. Zamykamy oczy i zostaje powidok, to znaczy to, co było jasne, jest ciemne na naszych powiekach, w naszym świecie, który oglądamy z zamkniętymi oczami. To, co było jasne, jest ciemne, to, co ciemne, jest jasne, jest pewien negatyw. I to jest powidok. I on teraz w jednym ze swoich okresów mówi, że malujmy nie tylko widoki, czym głównie zajmuje się malarstwo, tylko malujmy także powidoki. Ale to oczywiście nabiera u niego też charakteru pewnej metafory, którą z kolei wykorzystuje Przybusz i inni poeci, znani mi osobiście.
Przerywamy rozmowę z profesorem Edwardem Balcerzanem, aby kontynuować ją za tydzień. Życzymy panu profesorowi udanych urodzin. Kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.
Thank you.